Wiecie, chciałbym dzisiaj powiedzieć o pewnym człowieku z Biblii, o Janie Chrzcicielu. Czasami wykład dotyczy, nie wiem, jakiejś prawdy biblijnej, na przykład jak się modlić. Czasami wykład Słowa Bożego dotyczy tego, co mówi Słowo Boże w jakiejś tam dziedzinie, na przykład moralności czy słuchania Boga, czy tak dalej, prawda? A czasami, właśnie tak jak dzisiaj, chciałbym zwyczajnie skupić się na jakimś charakterze biblijnym, abyśmy zobaczyli takie ważne rzeczy w jego życiu. I tak mnie właśnie ostatnio zajął Jan Chrzciciel. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że ci z was, którzy dzisiaj tutaj przyszli, bardzo dobrze znacie Jana Chrzciciela, wiecie, kto to był. Nie potrzebujecie jakiegoś, nie wiem, szczególnego czytania na ten temat, aby dowiedzieć się, kim on był. Ja bym chciał bardziej powiedzieć o takich głównych momentach jego służby, abyśmy je zrozumieli, abyśmy zobaczyli, skąd się wzięły. I myślę, że są takim najsławniejszym momentem jego służby było to, kiedy się pojawia. Drugim takim sławnym momentem było to, kiedy Jezus wypowiada się na jego temat. I trzecim, który często bywa tematem kazań i czasami się kaznodzieje próbują go usprawiedliwić, czasami próbują to jakoś ocenić. Ja chciałbym po prostu spróbować zrozumieć i myślę, że zawsze o to chodzi, żeby zrozumieć biblijny charakter. Trzecim takim sławnym wydarzeniem w życiu Jana było to, kiedy Jan posyła swoich uczniów do Jezusa i się go pyta, czy to na pewno ty. No i wiadomo, że czwartym, trudno to nazwać, sławne wydarzenie z życia, ale takim momentem jest zakończenie jego życia, kiedy zostaje zamordowany. Myślę, że możemy go śmiało nazwać ostatnim prorokiem. Śmiało go możemy nazwać jednym z największych ludzi na świecie. Przynajmniej tak go ocenia Pan Jezus, że był kimś niezwykłym, że takich jak on, że był jednym z najwspanialszych, którzy się urodzili. Przyglądnijmy się dokładniej temu, co Pan Jezus mówi. I wiecie, czasami, kiedy oglądamy telewizję, patrzymy na dzisiejszy, w jakim duchu porusza się ten świat. Świat zadaje sobie takie pytanie, jak być wielkim człowiekiem? Dzisiaj każdy chce być wielki, bogaty, sławny. Ludzie lubią te rzeczy. Ci, którzy to mają, nie mogą się tego pozbyć. Ci, którzy tego nie mają, marzą o tym. Ci, którzy tego nie mają, zabijają się, żeby to mieć. A ci, którzy to mają, zabijają się, bo to mają. I tak się nie może świat zdecydować, czego chce. Jak być wielkim człowiekiem? Mówiąc o wielkim człowieku, jakim był Jan Chrzciciel. Wiecie, jak ja mogę znać odpowiedź na to pytanie, jak być wielkim człowiekiem? Gdybym znał odpowiedź na pytanie, jak być wielkim człowiekiem, no to pewnie bym był wielkim człowiekiem. Przynajmniej wielkim, wiecie, nie w tej dziedzinie może, ale w jakiejś ciekawszej, nie wiem, niewielki w gabarytach na przykład, tylko w sławie jakieś coś. Ale ja nie wiem, nie znam się na tym, jestem tylko pastorem, a poza tym, co ważne, nie o to mi w ogóle dziś chodzi. Bardziej chcę sobie zadać pytanie, kto jest wielki w oczach Boga? Jak Bóg patrzy na to i jak Bóg patrzy na to, o co zapytał Jan Chrzciciel? Kiedy właśnie myślę o wielkości, o której naucza nas Pan, to dokładnie Jan Chrzciciel przychodzi mi do głowy. Plus, minus, tak około 28 roku. Dokładnie nie potrafimy tego powiedzieć i wyliczyć. Około 28, może 29 lat po narodzeniu Pana Jezusa na pustyni judzkiej nad Jordanem zabrzmiał mocny głos i kaznodzieja, jakiego świat do tej pory nie widział, kaznodzieja, jakiego nie znał ani Stary, ani Nowy Testament, rozpoczyna zwiastowanie Słowa Bożego i wiemy, że chodzi tutaj właśnie o Jana Chrzciciela. Kim był Jan Chrzciciel? Tak jak mówię, wiem, że większość z was o tym wie. Łukasz mówi, że Jan Chrzciciel był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety. Mamy to opisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza. To znacie, więc nie będę tego czytał. Dzisiaj dość dużo będę czytał, dlatego nie chcę czytać tego, co wiem, że wy również wiecie. Wiemy również, że to, co jest niezwykłe w jego życiu, to, że Jan Chrzciciel został powołany do służby praktycznie w łonie matki. kiedy jeszcze znajdował się w łonie matki. Wiemy również, że w łonie matki Jan Chrzciciel został ochrzczony Duchem Świętym. Na marginesie wam powiem, że właśnie dlatego, kiedy Kościół mówi na temat aborcji, to jak wiecie, że zwolennicy aborcji mówią, że płód znajdujący się w matce to nie jest człowiek. Jeśli to nie jest człowiek, to w jaki sposób Jan został powołany i ochrzczony Duchem Świętym. Ale nie chcę dziś mówić o aborcji, tylko mówię, że również właśnie ten argument bywa używany do obrony tego, że Bóg każdemu człowiekowi, który się pocznie, daje wyjątkowe życie. I Bóg ma plan, Bóg ma swoją wolę, Bóg ma miłość i intencje wobec człowieka, który się pocznie. Wiemy, że nie pił wina, nie pił mocnych napojów. Został napełniony Duchem Świętym, jak mówimy, w łonie matki i przygotowywany od początku do służby. Potem jakby nam znika. Nie wiemy właściwie, gdzie Jan Chrzciciel się znajdował. Pomiędzy. Mogę wam tylko powiedzieć, że zarówno żydowscy, jak i chrześcijańscy teolodzy i historycy, część uważa, że po prostu pracował jako normalny człowiek, ale pewna część uważa, patrząc na to, jak się ubierał, jak mówił i jak się zachowywał, że Jan Chrzciciel, pamiętajcie o takiej rzeczy, że Jan Chrzciciel urodził się wtedy, kiedy jego rodzice już mieli swoje lata. To nie byli młodzi ludzie. To byli ludzie, którzy prawdopodobnie długo potem nie żyli. Ludzie wtedy żyli trochę krócej. I wielu mówi, że prawdopodobnie Jan Chrzciciel, to jest mówię prawdopodobnie, tego nie ma w Biblii, tak wam historycznie daje, byście wiedzieli, odchodzi na pustynię i patrząc na to, jak się ubiera, co je i w jaki sposób się wysławia, prawdopodobnie spędza te lata z Esenczykami na pustyni, ucząc się pracować i poznawać Słowo Boże. Jego życie to nie są dzieje jakiejś religijnej gwiazdy. To nie jest ktoś, kto chciał rozdawać autografy i kto chciał być sławny. To jest ktoś, kto został powołany i wyznaczony do pewnego celu. I jak mówimy, 30 lat znika i potem pojawia się, aby się wypełniło to, do czego wtedy Pan go powołał. Pojawia się nad Jordanem, na pustyni. To jest kolejny dowód, że skądś z pustyni przyszedł. Dlatego, że żaden z kronikarzy nie mówi nam, że wtedy na pustynię z jakiegoś miasta czy skądś. Po prostu on tam się pojawia. Kiedy zaczyna głosić Słowo Boże, momentalnie towarzyszą mu tłumy na pustyni. Wiecie, każdy, kto był w tym miejscu, gdzie głosi Jan, ja miałem ten przywilej być tam, to wiecie, w filmach najczęściej pokazują taką piękną rzekę błękitną, jak płynie. Na przykład oglądałem jeden film i płynie sobie taka śliczna rzeczka, takie piękne kamyczki i zielona trawka rośnie, baranki się pasły i ludzie siedzieli na brzegu. Natomiast to zupełnie tak nie wygląda. Miejsce, gdzie Jan Chrzciciel chrzcił ludzi, którzy przychodzili, to jest wokół, wiecie, błoto, pustynia, tylko przy brzegu zarośnięte takimi ogromnymi trzcinami i szerokość miejsca Jordanu w tym miejscu, gdzie chrzcił Jan, jest mniej więcej taka jak ode mnie gdzieś do Piotra albo Zbyszka. Tyle. To nie jest tak, wiecie, jak ludzie myślą, że tam po horyzont taka rzeka, głęboko Jan stoi. To jest, i wiecie, i do tego dno tej rzeki to jest samo błoto. Błotniste. Mam zdjęcia nawet z tego miejsca. A więc Jan zaczyna głosić, momentalnie towarzyszą mu tłumy, które udają się na pustynię, nie musi drukować reklam, jest w Bożym czasie, ze Słowem Bożym i ludzie jakoś czują, że ten jest inny, że coś ma do powiedzenia. Wiemy również z Biblii, że zakłada własną grupę uczniów i ci uczniowie w jakiś sposób nawet przyglądają się uczniom Jezusa, uczniowie Jezusa przyglądają się uczniom Jana. Wiemy, że są między nimi dyskusje, troszeczkę takiej konkurencji. Pamiętamy na przykład takie wyrażenia, że Jan nauczył modlić się uczniów swoich, Panie i tak dalej, albo że Jan chrzci chyba mniej niż tutaj ci Jezusa i tak dalej. Ale Pan Jezus i Jan się nie zajmują czymś takim. To uczniowie czasami mają dyskusję. Wraz z początkiem służby Jezusa, jego służba powoli zaczyna się kończyć. Jak wiemy, kulminacją, tym najważniejszym momentem, tą godziną szczytu służby Jana był moment, kiedy Jan, chrzcząc ludzi, w pewnym momencie patrzy na kolejną osobę, która wchodzi do wody i mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jak mówię, kiedy Jezus zaczyna, Jego służba zaczyna się kończyć, jest jak Boże narzędzie. Jest jak narzędzie, którego czasami używamy. Nie wiem, potrzebujemy wywiercić otwór w ścianie, używamy wiertarki, ale kiedy to zrobimy, tą wiertarkę odkładamy na miejsce, ona już nie jest potrzebna, teraz coś innego będziesz używać. I wiecie, Jemu to w ogóle nie przeszkadza. W nas, w ludziach się coś burzy, jak to? To użył i co, już nic? Nie, to nie jest do końca tak. Jest jak Boże narzędzie, zrobił swoje, nie żąda żadnych fanfar, orderów, orkiestry, nagrody, widzi zupełnie inaczej rzeczywistość. Wiemy, że kiedy Jego służba się zmniejsza, służba Jezusa się zwiększa i zostaje zamordowany przez Heroda, właściwie dla pijackiej zachcianki, na pijackiej imprezie z powodu pychy i pijaństwa. Herod, czytamy o tym w Ewangelii Marka, celowo idę tak do przodu, aby dojść do tego momentu, wiecie, o którym chcę wam dziś powiedzieć. Herod lubił słuchać Jana, jest napisane. Podobało mu się go słuchać, bał się go, ale wiemy, że kiedy popił i chodziło już wtedy o jego jakby opinię wśród tych, wydał Jana na śmierć, kiedy córka Herodiady, która nienawidziła Jana z całego serca, dlatego że mówił jej prawdę o tym, w jaki sposób żyje, zażądała jego głowy na misie i Jan zostaje skazany. Herod wiedział, że Jan nie jest szkodliwy politycznie, wiedział, że Jan nie zamierza prowadzić żadnego powstania, buntu czy czegoś takiego. Nie pasowało im tylko to, co mówił. Służba Jana, mówimy o wielkości, tak? Mówiłem dzisiaj, kto to jest wielki człowiek? Jezus mówi, że to jest wielki człowiek. Słuchajcie, służba Jana trwała 6 miesięcy. Czasami się zastanawiam, czy gdyby ktoś z was rozpoczął jakąś służbę i trwałaby 6 miesięcy i właściwie po tych 6 miesiącach ktoś, kogo wy byście przedstawili, stałby się jeszcze większy niż wy, czy ja, czy umielibyśmy powiedzieć: Panie, dziękuję za te 6 miesięcy. To było to, co miałem zrobić. Jego służba trwała 6 miesięcy. Czy można zrobić coś wielkiego? Czy można być wielkim 6 miesięcy? I to jest ta myśl, która tu przychodzi. W królestwie wielkość nie jest mierzona w kategoriach liczb. Bóg nie rysuje liczb, tabelek, procentów. Bóg się patrzy na wierność. Wiemy, że kiedy Bóg mówi, że coś jest wielkie, to bardzo często bywało to małe w oczach Bożych. Kiedy Bóg mówi, że coś jest mądre, bardzo często ludzie uważali to za głupie. Kiedy Bóg mówi, że coś jest dużo, ludzie mówią, że to jest mało. Kiedy uboga wdowa daje 2 lepty, nikt jej nie zauważa. Każdy widzi faryzeuszy kładących kolejne woreczki ze złotymi monetami. Oni dają z tego, co zbywa. Ona daje wszystko. Dla Boga wszystko to jest więcej niż trochę. Bo i tak wszystko zresztą należy do Pana. Więc w Królestwie Bożym wielkość nie jest mierzona liczbami, tabelami, procentami. W Królestwie Bożym miarą wielkości jest wierność. Myślę, że Bóg patrzy na wierność i tak mierzy wielkość. I to jest ta lekcja na dziś. Jak więc możemy powiedzieć, że Jego posługa była wielką wśród proroków? Przecież, jak mówię, ludzkie miary są inne niż Boże, ludzkie osiągnięcia są śmieszne wobec Bożych miar, ale to, co zrobił Jan, było wiernością i podobało się Bogu. Trudy służby, trudy tego, co się mu przydarza, wiemy, i tu wracam do miejsca, gdzie Jan zostaje aresztowany, zostaje osadzony przez Heroda w więzieniu i to właśnie doprowadza do miejsca, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Kiedy w Mateusza 11, rozdział 3, werset, jeśli macie Biblię, możecie otworzyć sobie w tym miejscu. Ewangelia Mateusza, 11, rozdział 3, werset. Jan zadaje pytanie, bardzo dziwne pytanie. Chcę o nim dzisiaj pomyśleć. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy oczekiwać innego? Może nas dziwić. I na pewno ci z was, którzy uważnie czytają Biblię, są zdziwieni takim pytaniem, no bo Czy pamiętamy, co powiedziano o Janie? Ewangelia Mateusza, nie musicie tego teraz odnaleźć czy czytać, Ewangelia Mateusza w 3 rozdziale mówi o Janie, albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. A więc potwierdzony przez Izajasza, potwierdzony przez Ewangelistę, dokładniej przez Ducha Świętego w Nowym Testamencie, prorok mówił te słowa, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki Jego. Więc jeśli Bóg kogoś czyni swoim głosem, to my jako ludzie raczej nie dajemy tej osobie możliwości wątpliwości, prawda? Raczej byśmy powiedzieli, no słuchaj, Bóg cię uważa za swój głos. Ty nie powinieneś wątpić, czy to On. To sam Bóg cię nazwał, że jesteś Jego głosem wołającym na pustyni. Przecież wcześniej sam Jan mówił o Panu Jezusie. To jest ten moment, który już tu dziś wspominałem w Jana 1:29. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł. Co rzekł? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Czasem ludzie zadają pytanie, dlaczego tu jest napisane grzech, a nie grzechy. To pamiętamy z innych wykładów. Pamiętacie, mówiłem wam, że grzech to nie jest to, co robimy, ale stan, w którym się znajdujemy. Jeżeli jesteśmy w stanie grzechu, to robimy różne złe rzeczy, które ludzie nazywają grzechami. Ale Jezus ten stan likwiduje, stan grzechu, czyli stan oddzielenia od Boga, stan, w którym człowiek nie potrafi trafić do Boga i chybia celu, który Bóg przeznacza dla człowieka. A więc zobaczył Jezusa i mówi, to jest ten. Kiedy głosi o Jezusie w Ewangelii Marka, to ten właśnie Jan, który się pyta, czy to jest, czy ty jesteś tym, czy mamy czekać innego, ten sam Jan w Ewangelii Marka w 1 rozdziale jest napisane tak. A głosił, czyli Jan mówił głośno, mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. A więc widzimy wyraźnie, że Jan ma wielkie przekonanie o tym, kim jest Jezus. Widzimy, że to jest ten, który ma zgładzić grzechy, który ma ogień wylać, który ma chrzcić, który ma działać. Jan w 3 rozdziale, w 30 wersecie powiada, on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym, czyli wyraźnie wie, kim jest Jezus. I na koniec dochodzimy do tego niesamowitego momentu w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego, ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a więc widzi, że Jezus jest kimś dużo większym. Nikomu wcześniej, kto wchodził do wody do Jana, Jan nie mówił, o, akurat ty to nie musisz, prawda? Na wszystkich, na pobożnych faryzeuszy, sami wiecie, jak do nich mówił. Plemię żmijowe, kto wam powiedział, żebyście tu przyszli? Oni nie mówią, o, witamy, nawet wy. Nie, mówi, żmije jedne i wy tutaj przyszliście. I nikomu z ludzi do tej pory nie powiedział, no akurat ty nie musisz. Ale tutaj wchodzi Jezus i nie tylko mówi, że wiesz co, to ty powinieneś mnie ochrzcić, to ja on odmawiał, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. I w końcu, kiedy Jezus go namawia, Jan go chrzci. I również Jan jest świadkiem tego, co się dzieje w 17 wersecie Mateusza 3 rozdziału. Co tam się dzieje? Z nieba rozlega się głos, który Jan słyszy. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A więc to wszystko pokazałem nam, że Jan widział, kim jest Jezus. Co się stało z Janem? To jest pierwsze moje pytanie dzisiejszej lekcji biblijnej. Co się stało z Janem? Dlaczego pyta? Przecież wie. Dlaczego nie mamy tutaj jakiegoś argumentu? No bo jeszcze raz powtórzę, my ludzie byśmy chcieli powiedzieć, słuchaj Janie, Bóg cię wybrał na swój głos. Bóg cię wybrał na swojego herolda. Więc nie powinieneś pytać, czy to na pewno on, przecież ty wiesz. Ale Jezus nie komentuje tego w ten sposób. Za chwilę dojdziemy do miejsca, kiedy powiedzą o tym Jezusowi i Jezus nic takiego nie powie. Co się stało? Ja myślę, że z mojej strony, kiedy zastanawiam się, to wiecie, czasami kiedy czegoś nie rozumiem w Biblii, lubię się zastanowić i pomyśleć, co ja bym poczuł, gdybym był w tym miejscu. Wejdźcie tak czasami w czyjeś buty. Wiecie, o co mi chodzi. Jest takie przysłowie, że w czyichś butach poczujemy się jak on. Jan oczekiwał Mesjasza i myślę, że oczekiwał Mesjasza w podobny sposób jak uczniowie. Jak ludzie, często zresztą tak jak my oczekujemy, że Bóg będzie działał. Oczekiwał Mesjasza, który rozprawi się z wrogami, który przyjdzie w ogniu i w sądzie. Jan głosił, że ten będzie chrzcił Duchem Świętym, ogniem, że już wiejadło będzie wiało i wywieje te plewy. Mówił, siekiera jest przyłożona. Widzicie, jakiego Mesjasza Jan widział? Jan widział Mesjasza, który nareszcie wprowadzi sąd, który rozprawi się z wrogami, który tak huknie, tak zacznie działać, że wszyscy będą wiedzieli, że działa. No ale oto Mesjasz działa. Uczniowie też się czasami zastanawiają, czemu tak dziwnie. A Jan? Jan jest więziony w zamku daleko nad Morzem Martwym. Na pustyni znajduje się twierdza Heroda, zamek Heroda, jeden z wielu jego zamków, używany do zabaw, do pijackich uczt. Zamek, który sobie Herod używał do wyjazdów wakacyjnych, do odpoczynku. Tam też więzi Jana. To taki imprezowy pałac Heroda, byśmy powiedzieli. To jest miejsce, gdzie świat się bawi, świat się śmieje. Jan wie, że Mesjasz gdzieś tam działa, a świat się ciągle bawi, świat się śmieje, nic się nie dzieje. Jan przebywał w więzieniu łącznie 18 miesięcy. Razem, zanim go zamordowano. W 12 miesiącu przebywania w więzieniu, wiedząc, że gdzieś tam na zewnątrz działa Jezus, Jan posyła uczniów. Gdybyście, czujcie się tak w Jana, gdybyście zapowiadali to, co on zapowiadał i po 12 miesiącach więzienia słyszelibyście te wiadomości, które dochodzą do jego uszu, nie posłalibyście kogoś, żeby zapytać, czy to na pewno ten. Mija 12 miesięcy siedzenia w lochu, w ciemnicy, w wilgoci, w głodzie. Jan znał pustynię, ale nie znał więzień. Tylko za to, że powiedział prawdę. Wie, że przecież Mesjasz przyszedł, Mesjasz działa, rozpoznał go, to był Baranek Boży, na pewno. Mija 12 miesiąc, Jan posyła uczniów. Pamiętacie, co głosił Jan? Jeszcze raz. Faryzeusze, kiedy stanęli, Jan mówi, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie owoc godny upamiętania. Niech się wam nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chcę wodą ku upamiętaniu. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Widzicie te myśli? Kto was ostrzegł przed gniewem? Dawajcie owoc godny upamiętania. Niech się wam nie zdaje, że jesteście nie wiadomo kim. Niech się wam nie zdaje, że jesteście dziećmi Abrahama. Już siekiera do korzenia przyłożona. Ja was chrzczę wodą, ale ogień nadchodzi. Widzicie wizję Jana? Jan zwiastował Mesjasza z całego serca. Plewy w 12 wersecie, werset dalej, mają być spalone w ogniu nieugaszonym. Mesjasz Jana nadchodzi w ogniu, sądzie. I teraz Jan siedzi w więzieniu. Celowo to podkreślam, powtarzam się drugi raz. Mija 12 miesięcy i skupmy się teraz na tym, co Jan słyszy. Co Jan słyszy w więzieniu? Jan słyszy w więzieniu, że Jezus ogłasza, że błogosławieni są ubodzy w duchu. Czy czyniący pokój są błogosławieni? Cierpiący są błogosławieni? Słyszy, że Jezus naucza swoich uczniów, że mają kochać swoich wrogów. Czy to był Mesjasz, którego zwiastował Jan? Tak, ale Jan nie do końca tak to widział. Nauczającego o nastawieniu drugiego policzka. Jan mówił, siekiera przyłożona, a do niego dochodzi, wiesz co ostatnio Jezus powiedział? Słuchaliśmy go. Powiedział, że jak cię ktoś uderzy, to nadstaw drugi policzek. mówił coś jeszcze. Mówił o tym, że trzeba iść mile więcej. Kiedy cię ktoś poprosi, żeby z nim szedł mile, idź z nim dwie. Żebyś z nim szedł jeszcze dalej niż chce. Wiecie, o co tu chodziło? Rzymianie bardzo często wykorzystywali Żydów. Wykorzystywali strach. To było terytorium okupowane. I bardzo często kazali człowiekowi coś nieść. A ci się buntowali, co on tu będzie nosił za darmo. A Jezus mówi, każą ci iść z sobą, idź. Usłysz. Pamiętacie zresztą, jak Jezus niósł krzyż? Rzymianie wzięli pierwszego z tłumu, Szymona z Cyreny. Mówią, pomożesz, będziesz niósł. I nikt go nie pytał, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba. Rzymianie często kazywali, zmuszali. Mało tego, Jezus dochodzi do uszu Jana wnosić dobro w życie Rzymian. Niesie uzdrowienie, ratunek, posilenie. Nie patrzy na osobę, nie ma siekiery, nie ma ognia. Oprócz tego leczy chorych, chromi chodzą, ślepi widzą. A on głos wołający na pustyni, ten, który zapowiadał baranka Bożego, siedzi w więzieniu, a Jezus się nie pojawia, żeby go stąd wyciągnąć. Czy Jan nie musi zacząć myśleć? Bardzo po ludzku wam to pokazałem, prawda? I zaczyna myśleć. Zaczyna się zastanawiać, co się dzieje i zadaje to pytanie, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. I myślę, że tutaj jest ta pierwsza lekcja dla nas, bracia, siostry. Czasami Bóg daje nam swoje słowo, ale my je po swojemu rozumiemy. To, co Jan głosił, było na pewno Słowem Bożym. To, co głosił, rozumiał lepiej niż my wszyscy. Ale ciągle, pomimo tego, że był Bożym narzędziem, musiał się uczyć. Jeśli Jan się musiał uczyć, my się musimy uczyć. Jeśli Jan miał wątpliwości, my będziemy mieć wątpliwości. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Ja myślę, że na miejscu Jana miałbym mniej uprzejme pytania. Ja pewnie bym posłał, powiedzcie temu Jezusowi, że to nie on. Ja bym się pewnie obraził. Powiedziałbym pewnie, ja już więcej do kościoła nie przyjdę, jak tak. Zaraz bym zapomniał, że Boże powołanie, obdarowanie jest nieodwracalne, wieczne. Bóg ma dla mnie coś. Że to, co się dzieje wokół, nie powinno mi przeszkadzać w tym, że Bóg jest wierny słowu, które mi dał wcześniej. Jan jest tylko człowiekiem, ma oczekiwania, ma wyobrażenia. Czy czyni go to mniejszym, niż myśleliśmy do tej pory? Kiedy się zastanawiam nad nim, nie jest dla mnie mniejszy. Jan jest wierny. Jezus słyszy to pytanie. Przychodzą ludzie. Pytanie zostaje zadane publicznie. Wiemy o tym. To ty jesteś w końcu, czy nie ty? I nie ma wątpliwości, kto pyta. Wiesz, kto pyta? Ten, który tłumy wzbudził, aby cię poszukiwały, aby cię słuchały. Ten, do którego na pustynię szli. Ten, który wskazywał, że jesteś barankiem Bożym. To on się pyta. Jezus słyszy to pytanie, ale nie mówi żadnych słów takich, wiecie, typu oto Jan odstąpił od prawdy. No bo my byśmy szybko tak powiedzieli. My byśmy zaraz powiedzieli, no coś tam się z nim złego dzieje. Nie potępia go. Nie mówi, że szkoda, że Jan nie wytrwał w mojej prawdzie. Nie mówi, przekażcie mu, że napominam go, aby wracał do prawdy. Pamiętacie, apostoł Paweł na przykład napominał czasami. Tutaj nie ma czegoś takiego. Jezus w ogóle tego nie robi. Nie potępia, nie posyła mu napomnienia, nie straszy, nie mówi, że Jan zawiódł Pana Boga pytaniem, czy to na pewno on. No przecież Janie, ty to wszystko wcześniej powiedziałeś. Zaczyna go chwalić. Tego, który pyta, czy to on go zaczyna chwalić. Bo kiedy ci, którzy przyszli z pytaniem, w 7 wersecie Ewangelii Mateusza, 11 werset jest powiedziane, kiedy odchodzili, to co usłyszeli na odchodnym? Gdy odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. I posłuchajcie teraz, co Jezus mówi o Janie. Bo to jest to, co Duch Święty w nim widział. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Co wyszliście oglądać? Co wyszliście oglądać drugi raz? Po co wyszliście? Gdzie? Na pustynię, nad Jordan. O to Jezusowi chodzi. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem. Jan inaczej o sobie mówił. Owszem, powiadam wam nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Ktoś z was może urodził się z niewiasty tu? Nie powstał większy. Dokładnie, nie powstał większy. A jednak jest wielki, ale mały. Co Jezus nie widział? Co my powinniśmy zobaczyć? Czemu Jezus nie mówi, no przykro mi, przekażcie Janowi, czuję się zawiedziony. Nie. Co wyszliście oglądać? Pomyślcie, kto was przysłał, do kogo idziecie. Pomyślcie, kto zadaje pytanie. Pomyślcie, co Jezus zobaczył w Janie według tej wypowiedzi Jezusa. Po pierwsze, myślę, że mogę powiedzieć cztery rzeczy, które widzę tu, że Jezus, chyba że gdybyśmy dłużej studiowali, więcej bym tego zobaczył. Wydaje mi się, widzę cztery rzeczy, które Pan zobaczył w Janie i które go ruszyły. I dlatego mówi, że to jest naprawdę ktoś. Po pierwsze, widzi w nim bliską, intymną, mocną relację z Bożym Słowem. To jest to, co chcę też mieć w moim życiu. Chcę być blisko Bożego Słowa. Wy? W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, czyli potęgi polityczne, nie dzieje się dobrze. Gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Ananiasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. To jest jedyny ślad, gdzie wiemy, gdzie to słowo do niego doszło, skąd wyruszył. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Ja myślę, że Jezus zobaczył bliską, intymną więź ze Słowem Bożym. I widział, że Jan, posłuchajcie mnie, że Jan potrzebuje bliskości Słowa Bożego. I kiedy Jan zadaje pytanie, czy to ty, to Jan nie mówi tym pytaniem, to nie ty. Jan mówi tym pytaniem, daj mi słowa, daj mi światła, poślij mi odpowiedź. Pamiętacie odpowiedź Jezusa dla Jana? Daj mi światła, posil mnie. Jan bierze to słowo, kiedy Bóg do niego mówi na pustyni, zmienia życie tłumów, które zaczynają widzieć swój grzech, zaczynają coś robić ze swoim życiem. Dla Jana nie ma politycznie albo majątkowo zaważnych. Nie ma takich, że Jan mówi do was, to tak będę mówił, no tu troszkę ważniejsi przyszli, to troszkę lepiej. Słowo Boże jest Słowem Bożym i do wszystkich głosi tak samo. Nie zmienia go dla tłumów, nie zmienia dla biedaków albo polityków. Jan nie zamierza tańczyć tak, jak mu grają, znacie takie przysłowie. Albo inaczej, mówi się, że ktoś jest jak chorągiewka na wietrze. Jak dmuchnie, tak się obraca. Jezus mówi, co wyszliście oglądać? Trzcinę wiejącą się na wietrze? Trzcina jak zawieje, tak się rusza. Nie, nie wyszliście oglądać trzciny. Trzcina na wietrze, tak jak mówię, my dziś mówimy chorągiewka. Jego głoszenie porusza pałac. Kiedy polityczne wiatry wieją z pałacu, Jan nie zamierza się uginać. Niesie słowa napomnienia i słowa od Boga, które docierają aż do sypialni tyrana. I nawet tyran nie może spać w swojej sypialni spokojnie. Nie ruszają nim żadne polityczne wiatry. Jedyny wiatr, jaki nim rusza, to jest wiatr Ducha Świętego. I doszło Jana słowo od Pana na pustyni, mówi Jezus. Tak zaczęła się jego służba i tak głosił. Bardziej religijni ludzie schowali się za tradycją. Myśleli sobie, no my na szczęście nie jesteśmy tacy źli jak Herod. Nie robimy takich złych rzeczy. Jesteśmy dziećmi Abrahama, ale za kamykiem religii, za który się schowali, Jan już zaglądał i mówi, nie myślcie, że jesteście dziećmi Abrahama. Widzicie te kamienie? Bóg może mieć zaraz tutaj ile chce takich dzieci. Bóg jest kimś więcej. Siekiera jest przyłożona. Kiedy Jan kończył kazania, nie było słychać braw. Było słychać płacz w wodzie. Kiedy brał ludzi i zanurzał w wodzie, było słychać płacz, jak ludzie płakali i czuli, że doszło ich słowo od Pana, że Duch Święty znowu mówi do narodu, że Bóg ma znów coś do powiedzenia. I myślę, że Jezus zobaczył, że to jest to, co prowadziło Jana, co używało Jana. Było słychać płacz w wodzie i było słychać gniew w sercach pysznych i religijnych ludzi, którzy mówili, ten człowiek przeszkadzać zaczyna. Druga rzecz, myślę, którą Jezus w nim zobaczył, to jest świadomość tego, kim jest Jan w woli Bożej. Czy wyszliście oglądać człowieka w miękkie szaty odzianego? Co Jezus mówi tutaj do Żydów? No my wiemy, że Jan nie był odziany w miękkie szaty, był odziany w najgorsze, jakie się dało odziać w tamtym czasie. Niektórzy Żydzi zaczęli się ubierać w miękkie szaty. Wiecie, o co chodziło? Dwa rodzaje miękkich szat. Pobożne szaty i szaty Żydan. Przepraszam, nie żydowskie, tylko szaty Rzymian. Aby, jak mówili, przekonać Rzymian do sprawy. Wiecie, ubranie w tamtym czasie było powiedzeniem światu, kim się jest. Jak ktoś był ważny, to był ważnie ubrany. Niewolnik nosił tylko taką tunikę, takie prześcieradełko. Jak ktoś widział takiego, to wiedział, że na niego można napluć, kopnąć. On jest, to jest rzecz. To jest ktoś kupiony. On nosił tylko takie prześcieradło, był przepasany taką tuniczką. To wiedzieli, że to jest najniższy z niskich niewolników. Jezus czymś takim się przepasał, kiedy mył nogi swoich uczniów. Ale wielu się ubierało elegancko, żeby się podobać Rzymowi. Jan nie wpasował się w ich modę. Nosił szatę proroka, szatę tego, kim był, nie czekał na sławę, luksusy, gotowy cierpieć, był sobą, głosił słowo. Jan był obywatelem królestwa ubranym w pustynne szaty, tak jak Jezus był królem, który był przybity do krzyża. Nie pasowali do tego świata. Byli jakby nie z niego. Ich królestwo nie było z tego świata. Nie poszukiwali honoru w oczach ludzi czy ludzkiej oceny. Trzecią rzecz, którą Jezus w nim zobaczył, było świętość i poświęcenie życia. Jan szedł za Bogiem i odszedł do Boga, a nie od Boga. Odszedł do Boga, nie patrząc na koszty. Żył, by działo się to, co chciał Bóg i nic innego nie miało znaczenia. Ubrany w wełnę wielbłąda, żywił się szarańczą i miodem leśnym. Czasami ludzie próbują tu kombinować, że nie wiadomo, co to jest. Nie chcę się w to teraz wdawać. Wiem jedno, to, co tutaj mówi, mówi nam, że był niezależny od kasy pałacu, od kasy arcykapłana i od ludzkich humorów. Był zależny tylko od tego, co mu dała natura. Po czwarte, Jan, myślę, że w szczególny sposób zaskarbił sobie tą dobrą opinię, którą Jezus o nim miał, tym, że miał pokorę. Pokorę, którą Duch Święty dzisiaj chce nas uczyć. Jezus mówi, że Jan to ktoś więcej niż prorok. To posłaniec, a słowo posłaniec inaczej się tłumaczy, kto z was wie jak? Anioł. Jezus, możemy powiedzieć, powiedział, że to anioł. My wiemy, że nie był aniołem w sensie istoty anielskiej, był człowiekiem, ale był posłańcem. To ostatni prorok i pierwszy głosiciel Królestwa Bożego w osobie Jezusa. Był jak most między epokami. Dlaczego wam to mówię? Chcę wam pokazać, że Jan naprawdę miał pokorę, bo to, kim był, mogłoby sprawić, że pokory mógłby nie mieć. Nie wiem, jak ja bym się zachował, gdyby Bóg powiedział, Mirek, będziesz pomostem między epokami. Będziesz ostatnim z tych, a pierwszym z tych. No, zaraz wam powiedział, zaraz bym poszedł do starszostwa, proszę mi wypłatę podnieść. Wiecie, kim ja jestem? Nie wiem, może tak bym zrobił, może nie, nie wiem. Ale Jan jest pokorny. To ostatni prorok i pierwszy głosiciel królestwa. Jeszcze raz powtórzę, most między epokami prawa i Ewangelii. I miał naprawdę powody do dumy. Wiecie, jaki był największy powód dumy? Znacie, wiecie, jak czasami ludzie mówią, wy wiecie, kim ja jestem, kogo ja znam? Ty wiesz, kto jest moim kuzynem? To był kuzyn Jezusa. My mamy jakiegoś dyrektora czasami za kuzyna, już chcemy, żeby wszyscy wiedzieli. A ktoś ma ministra, to w ogóle pół wsi musi wiedzieć. On nigdy tego nie używał. Miał powody do dumy, był kuzynem Jezusa, był sławny. Mówili o nim królowie, mówili religijni liderzy, mówili Rzymianie. Nawet mówił o nim sławny Józef Flawiusz, który zresztą nazywał Jana dobrym człowiekiem. Wiemy, że dzięki Flawiuszowi możemy poznać bardzo dobrze dzieje Izraela, dzieje wojny żydowskiej i tak dalej. Pomimo, że był synem kapłana, wychował się z dala od świątyni, ale reprezentował więcej serca i świętości niż ci, co się wychowali blisko świątyni. Nie promuje się, nie zapowiada się jako niezwykła osoba, ale mówi, ja was chcę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. Jan jest ciągle pokorny. W końcu ludzie przychodzą mu powiedzieć, słuchaj Janie, dzisiejszym współczesnym językiem powiedzieliby to tak, ty, Jezusowi popularność rośnie, a tobie te słupki w dół idą, wiesz o tym? Wiecie, jak politycy, nie? Co by tu zrobić? Nie wiem, może oczyścimy Jordan. Albo zbuduję kładkę przez Jordan i powiesimy tabliczkę, że to ja. Wiecie, jak polityk, nie? Oni mu przyszli powiedzieć, słuchaj, Jezusowi idą notowania w górę, tobie idą w dół. A biblijnym językiem powiedzieli to tak, posłuchajcie, z Jana 3 rozdziału. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą nad Jordanem, czyli chodzi o Jezusa, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Po pierwsze, on nigdy nikogo nie chrzcił. Jest słowo Boże mówi, że on nie chrzcił, no ale lepiej brzmi, nie? Plotka, bardziej może wiecie, tam gul stanie Janu. Jak? On więcej niż ja? Jan odpowiadając rzekł, coś co my zapominamy często. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Piłat tego nie wiedział, chociaż był uczony, wykształcony na akademiach Rzymu. Nie miałbyś, gdyby ci nie było dane z góry. Ale Jan to wie. Zobaczcie, Jan z pustyni to wie. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Do tej pory dostawał z nieba ubranie i jedzenie. I słowo dostał z nieba. I posługę dostał z nieba. Nie miał nic, co by z nieba nie było. Wiecie, wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. I myślę, że z tego sobie zaczął zdawać sprawę w więzieniu. Potrzebował słowa od Jezusa. Potrzebował pocieszenia od Jezusa. Żydom wprost mówił, że nie jest Mesjaszem, nie jest prorokiem, nie jest Eliaszem. Jego pokora była jego siłą przed zwiedzeniem, przed sławą, pochlebstwami i polityką. Co myślisz o sobie, Janie? Kim w takim razie jesteś? Wiele razy myślę, że on sobie zadawał to pytanie i ludzie go pytali. Dobrze, więc nie jesteś tym wszystkim, co powiedziałeś, to kim ty jesteś? Jestem głosem wołającego na pustyni. Przygotujcie serca na Jezusa. Przygotujcie serca na Boga. Wskazywał na Jezusa i objaśniał od Niego drogę. Tak robi człowiek pełny Ducha Świętego. Zauważacie, że Duch Święty zawsze wskazuje na Jezusa? W czasie służby Jezusa widzimy, że Jezus, kiedy się gniewał, bo Jezus też się gniewał, był zawsze rozgniewany na kogo? Na prostytutki był rozgniewany? Nie. Na złodziejów się gniewał? Nie. Jezus gniewał się na tych, którzy sami nie wchodzili, innym wejść nie dali, a wiedzieli, jak to zrobić. Gniewał się na religijnych ludzi. Znali prawdę, mieli prawdę, nie podzielili się prawdą i sami z niej nie skorzystali. Komplikowali, utrudniali. Ale Jezus nigdy się nie gniewał na tych, co się pogubili. Jan nie zajmował miejsca Jezusa. Jan wskazywał na Niego. I kiedy faryzeusze, o którym Jezus mówił, przyszliście człowieka w miękkich szatach oglądać. Pamiętacie, wspominałem o tych, faryzeusze starali się o co? Jezus to powiedział, starają się o honorowe, najlepsze miejsca gdzie? W synagogach, na bankietach, nosili religijne szaty, a on siedział za prawdę i wskazywał nie na siebie dalej. Nie mówił, ale ja, ale wskazywał nadal na Królestwo Boże. Kiedy myślę sobie o Janie w więzieniu, dochodzi do mnie, nie słyszał tego wszystkiego, co słyszeli uczniowie. Nie widział tego wszystkiego, co widzieli uczniowie. Pokornie zrobił swoje. Pozostał człowiekiem wskazującym Chrystusa, nie siebie. Pozostał wierny powołaniu w każdej sytuacji. Stał się nikim dla świata, a Bóg powiedział, że jest wielki. Jezus kończy wypowiedź o Janie słowami, które Bóg nie używa lekko. Mateusza 11:15. Kto ma uszy, niechaj słucha. Czego tym razem słucha? Przecież powiemy, to nie jest apokalipsa, nie objawienie. Niech słucha Jana. Niech słucha Jezusa. Niech słucha, kim jest. I niech słucha, czy to nawet te słowa, czy to ty jesteś tym? Zadawajmy sobie pytanie dziś, kim jest dla mnie Jezus? W moim dobrobycie, w moim świecie otoczonym dobrem, w moim świecie otoczonym wszystko, czego chcę. Tak często, może nie głośno, ale kim jest Jezus? Ślepi widzą, chromi chodzą, a ubogim, grzesznikom zwiastowane jest Królestwo Boże. Oto kim jestem, kim będę, kim pozostanę. Do celi wszedł kat i poprowadzili biedaka w łańcuchach i zamordowali. Ale Bóg mówi, on nie był mały, dla mnie był wielki. Wiedział, kim ja jestem, wiedział, kim jest i wiedział, dokąd idziemy. Bo grzech to znaczy chybić celu, ale on wiedział, dokąd idzie. To jest moja lekcja dla mnie i dla was, przyjaciele. Wstańmy, podziękujmy Jezusowi. Ojcze, dziękujemy dzisiaj Tobie za cudowne Twoje słowo. Proszę Cię, otwieraj je przed nami. Proszę Cię, dawaj nam zrozumienie tego słowa. Nie po to, byśmy byli mądrzy, nie po to, byśmy potrafili kogoś przegadać, ale po to, abyśmy się nie pogubili i świadczyli o Tobie, abyśmy odnajdowali pokój, świętość, abyśmy nie zgubili się w tym świecie, ale doszli tam, gdzie Ty wyznaczyłeś nam miejsce. Dziękuję Ci, że w Twoim domu wiele jest mieszkań i że poszedłeś przygotować nam miejsce, byśmy byli tam, gdzie Ty jesteś. Panie, proszę Cię, chroń mnie przed moją głupotą i pychą. Chroń mnie przed tym, abym się nie pogubił, myśląc o sobie więcej niż należy. Ucz mnie, Panie, od Jana Chrzciciela, że to Ty prowadzisz, Ty zaopatrujesz, Ty posilasz i Ty jesteś blisko do końca. Dziękuję Ci, że Królestwo Boże jest dzisiaj tak blisko. Chcę być Jego obywatelem całym moim życiem. W imieniu Jezusa. Amen.